Czy wiadomo, jak wyglądało życie tych najstarszych mieszkańców Śląska?
Stosunkowo dużo wiemy. Jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że byli to nie tylko doskonali rzemieślnicy, tak zwana kultura łuczników. My sobie wyobrażamy, że te czasy 4-6 tysięcy lat przed naszą erą, że to były ludy bardzo prymitywne. Okazuje się, że oni wytwarzali bardzo ciekawe ozdoby, potrafili szyć sobie ubrania, które były nie tylko praktyczne bardzo, dawały osłonę przed zimnem, ale też miały swoją modę, można powiedzieć, że były czymś takim, czym się poszczególni mieszkańcy wyróżniali, byli doskonałymi wojownikami. Ta kultura łuczników to oczywiście w cudzysłowie, inaczej mówi się o tych mieszkańcach kultury łuczników, że była to kultura ceramiki dzwonowatej. Produkowali, wytwarzali doskonałe łuki refleksyjne, czyli takie łuki, które były rzeczywiście bardzo sprawne, używane przede wszystkim do polowań, no oczywiście do wojowania także. Oni zamieszkiwali nasze tereny, my potrafimy zrekonstruować ich wygląd, ich ubiór, ich naczynia.
Te zabytki archeologiczne przetrwały do naszych czasów?
Tak, my znajdujemy te zabytki na terenie całego Śląska, w naszym rejonie tutaj, na terenie Górnego Śląska. Oczywiście trzeba powiedzieć, że były też miejsca kultu, prawda? I tak Ślęża, i bardzo się podejrzewa, że także nasza Góra Świętej Anny to były miejsca kultowe, były miejsca wyjątkowe, uznawane za miejsca święte. I też znaleziska archeologiczne właściwie z całego okresu dziejów zamieszkania ludzi na Śląsku potwierdzają, że były to miejsca wyjątkowe, ale też, tak jak pani redaktor wspomniała, od strony Bramy Morawskiej, ta Brama Morawska miała też historycznie bardzo wielkie znaczenie, to znaczy nasze góry, Sudety i Karpaty właśnie mają ten przesmyk, który powoduje, że komunikacja z południem przez tą Bramę Morawską sprawia, że akurat ten teren jest wyjątkowy. Też bardzo urodzajna gleba tamtych terenów, czyli sąsiedztwo dzisiejszych Głubczyc czy Raciborza, to jest dla archeologów prawdziwe Eldorado. Tam już w XIX wieku prowadzono prace archeologiczne. Tam prace archeologiczne prowadzono w okresie międzywojennym bardzo intensywnie. Wtedy zresztą Instytut Archeologiczny z Raciborza, kierowany przez takiego bardzo płodnego i bardzo rzeczywiście wielkiego archeologa Raszkę, sprawił, że te tereny zostały bardzo dobrze przebadane, ale okazuje się, że kiedy teraz prowadzone są w dalszym ciągu tam prace archeologiczne, to niektórzy oceniają, że zaledwie procenty tych artefaktów, tych pozostałości archeologicznych są dzisiaj przebadane, że jest bardzo wiele pracy przed nami.
Cały czas znajduje się coś nowego?
Tak, stale się znajduje coś nowego. Myślę, że ta ilość znalezisk też jest spowodowana rozwojem gospodarczym. Budujemy nowe autostrady, budujemy wielkie zakłady. Właściwie rozpoczęcie każdej takiej inwestycji zaczyna się od tego, że wygrzebuje się najpierw skorupy, które świadczą o tym, że coś tam było, no to trzeba wołać archeologów, wstrzymać całą inwestycję.
Właśnie, budowlańcy mówią, oby tylko nie znaleźć jakichś zabytków, bo wiadomo, że cały plan się rozjedzie.
Tak, i to jest rzeczywiście, dla inwestorów jest to loteria, natomiast dla archeologów jest to rzeczywiście bardzo wielkie pole do popisu. Ja tylko powiem, nie mówię tutaj o chronologii, bo nie jesteśmy w stanie w ciągu tych kilku minut powiedzieć o tym wykładzie. Mam nadzieję, że nagrania tych wykładów będą dostępne na naszych stronach internetowych, więc nie zachowuję jakiejś chronologii. Ale
chcemy zanęcić i zachęcić.
Tak, ale warto powiedzieć na przykład, że przy okazji budowy naszego zbiornika turawskiego dokonano wspaniałych odkryć, które do dzisiaj są czymś absolutnie wyjątkowym. To są artefakty z okresu tak zwanej kultury przeworskiej, czyli sprzed 2000 lat, czy trochę wcześniej. Wręcz przypisywane, i tutaj nasz region wszedł do nazewnictwa historycznego, archeologicznego, mianowicie określa się te znaleziska jako kulturę dobrodzieńską na podstawie znalezisk, które w okolicach Dobrodzienia, konkretnie w miejscowości Makowczyce, Ja dzisiaj, jadąc rowerem, zatrzymuję się przy takim znanym mi polu, gdzie wystarczy się przejść i pozbierać sobie ładnych pamiątek, które są pięknie dekorowane. Ten specyficzny sposób dekorowania dotyczy nie tylko terenu Śląska, ale on także wyszedł tam troszkę dalej na zachód, na teren Łużyc. Te znaleziska na dnie Jeziora Turawskiego, które rzeczywiście podczas tej inwestycji pracami ratunkowymi badał właśnie Raszkę, no są dla nas czymś naprawdę wspaniałym, a dla naszego muzeum to też miejsce wyjątkowe, bo na dnie dzisiaj Jeziora Turawskiego, bardziej od strony Kotorza, znaleziono nie tylko groby i zabudowania, ale także dziesiątki fundamentów pieców dymarskich, które potwierdzają to, czym my się zajmujemy.
I o czym już też mówiliśmy w tej audycji.
Tak, potwierdzają tą historię hutnictwa na naszym terenie, która sięga 2,5–3 tysiące lat wstecz, prawda? Już wtedy Celtowie, którzy zamieszkiwali te nasze tereny, potrafili uzyskiwać z rudy darniowej, która tutaj była powszechna, od Opola do Częstochowy, Koziegów, czy tam w okolice Wielunia, wszędzie zalegała ruda darniowa i ci Celtowie potrafili bez umiejętności wytopu. Oni nie uzyskiwali takich temperatur, które pozwalałyby wytapiać żelazo, tylko takim procesem chemicznym, który toczył się w temperaturze 1100–1200 stopni, redukować tlenek żelaza do żelaza właśnie w prymitywnych glinianych piecach. Więc była to umiejętność wyjątkowa.
Myślę, że gdy się zna takie opowieści, taką historię, to też z większym zainteresowaniem patrzy się na te artefakty w muzeum. To już nie są tylko skorupy, jak się potocznie mówi, ale historia nasza. Patrząc na pana, się zastanawiam, czy w pana DNA są też ci sprzed wieków. Wiem, że pana ród jest śląski.
To może być bardzo skomplikowana sprawa, bo ta moja śląskość też jest taka dyskusyjna, dlatego że moi przodkowie, i to wiem z dokumentów historycznych, mój praszczur na Śląsku, Georgius Jurosz, bo tak moje nazwisko wtedy brzmiało, przybył w roku 1762 już jako wykwalifikowany specjalista w dziedzinie hutnictwa, mianowicie był wytapiaczem i przybył z dalekiej Dalmacji, znad Adriatyku. Co wcale nie znaczy, że jestem potomkiem jakichś Greków czy Ilirów, którzy tam zamieszkiwali, bo przecież kiedy w V-VI wieku Słowianie, czyli ci mieszkańcy naszych terenów z tym haplotypem nie R1B, tylko R1A, bo tym różnią się ludy słowiańskie od tych ludów wcześniejszych, pragermańskich, które potem poszły dalej na zachód. Też teoretycznie, bo tak historycy zawsze uważali, że przyszli Słowianie i wypchnęli tych poprzednich mieszkańców trochę bardziej na zachód. Oni tam zasiedlili tereny dzisiejszych Niemiec, Francji, poszli sobie do Anglii. Ci Normanowie to też ta sama ludność, a to nieprawda. Dzisiaj wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy tego Śląska sobie poszli w tym IV-V wieku, w czasie wędrówki ludów, a Słowianie, którzy przyszli, niekoniecznie przyszli na ich miejsce, tylko po prostu przyszli na tereny, które dalej były zamieszkiwane przez nich. I kiedy dzisiaj wykonuje się już rutynowe badania genetyczne tego haplogenu, to z zaskoczeniem stwierdzamy, że dzisiejszy Śląsk zamieszkały jest mniej więcej w 30–40% przez tych, którzy mają ten gen R1B. Około 28–32% mieszkańców dzisiejszego Śląska ma R1A, ten gen rzeczywiście potwierdzający to słowiańskie pochodzenie, które przyszło znad Morza Czarnego. Natomiast pozostali mieszkańcy to jeszcze mają jakieś tam inne odmiany.
Z panem doktorem Jurosem nie sposób się nudzić. Ta historia by płynęła, gdyby nie to, że czas nam się skończył. Fascynujące jest to, że można zrobić sobie indywidualne badania, jeżeli ktoś jest ciekawy, skąd jego ród. Zachęcamy do wysłuchania kolejnego wykładu, który odbędzie się 14 lutego w Ozimku o godzinie 18:00.
Centrum Edukacji Historycznej przy Muzeum Hutnictwa Doliny Majpanów. Jeżeli ktoś ma kłopot z dotarciem tam na miejsce, to wystarczy poszukać, gdzie znajduje się nasz bardzo ważny zabytek, pomnik historii, Most Wiszący. I kiedy podjedzie się do tego Mostu Wiszącego, wystarczy przez niego przejść, a za nim już jest nasze muzeum i tam się odbywają te wykłady.
A kto nie dotrze, a będzie ciekawy, jak wyglądał Śląsk pod panowaniem Piastów, będzie mógł tego wysłuchać w kolejnej naszej audycji. A dziś już ślicznie dziękuję mojemu gościowi, którym był Józef Tomasz Juros.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.